Top Gear, bardzo podobały mi się testy samochodów, o których mówiłeś już i o których też piszesz w książce. Możesz zdradzić kuchnię, jak powstawały zdjęcia? One są wręcz filmowe, już nawet nie telewizyjne, filmowe, fantastyczne. Takie, że masz ochotę wejść w ekran i wsiąść do tego samochodu.
Well, we were very lucky because...
Mieliśmy dużo szczęścia, bo pracowaliśmy z bardzo utalentowanymi ludźmi. Mieliśmy też pewien luksus, jakim był czas. A w telewizji czas to są pieniądze. Dysponowaliśmy sporym budżetem.
Good budgets.
Pytasz, jak wysokim. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo to nie była moja działka, ale wiem, że na przykład, kiedy potrzebowaliśmy mieć helikopter, żeby nagrać jakieś wspaniałe ujęcie samochodów w tle góry, piękna sceneria, zachód słońca, no to mogliśmy sobie na to pozwolić, a helikoptery są drogie. To nie był nieograniczony budżet, ale wystarczało nam na to, żeby nakręcić to, na czym nam naprawdę zależało. Oprócz tego był jeszcze czas w montażowni. To też przekładało się na wysokie koszty, ale właśnie tam dopracowywaliśmy ten taki surowy, nakręcony materiał i nadawaliśmy mu odpowiednią jakość. Na tym nie oszczędzaliśmy. Chcieliśmy uzyskać taki efekt, jaki wymarzył sobie producent i scenarzysta. Więc mieliśmy dużo szczęścia, że mogliśmy sobie na to pozwolić.
No niestety to zadziałało, niestety, niestety dla nas widzów. Zawsze mnie ciekawiło, jak radziliście sobie z wypożyczaniem drogich samochodów. Jak reagowali na was producenci, bo nie jest tajemnicą przecież, że często prezenterzy Top Gear nie zostawiali suchej nitki na którymś z testowanych aut, albo zajeżdżali je na przykład na pustyni, o czym oczywiście piszesz w swojej książce.
We asked very nicely. That was the main way of getting cars. In general, most car makers...
Zazwyczaj po prostu grzecznie prosiliśmy. To był główny sposób na wypożyczanie samochodów. Ja większość producentów chętnie nam udostępniała swoje samochody. Głównie dlatego, że mieliśmy ogromną publiczność. I nawet pamiętam producenta, którego samochody kilka razy kompletnie zjechaliśmy. Niemniej jednak rozmawiałem właśnie z przedstawicielem tej firmy. On powiedział, że zawsze nam wypożyczy samochód, dlatego że mówimy ludziom, że ich samochody istnieją. I to jest dla nich najważniejsze. Mimo, że na przykład Jeremy określił tę właśnie markę, że jest brzydka jak psi zadek, no, mimo wszystko rzadko nam odmawiano.
What they didn't know was that one of their engineers was there encouraging Jeremy to burst the tires and
mieliśmy parę takich konfliktów, na przykład z Bentleyem, kiedy Jeremy przebił opony w tym samochodzie, z tym, że przedstawiciele Bentleya nie wiedzieli, że jeden z ich własnych inżynierów bardzo go do tego zachęcał. No, nie przyznał się do tego, ale później się pogodziliśmy i wypożyczyli nam samochód na szaloną wyprawę Jamesa Maya, mimo że wiedzieli, że może się coś wydarzyć z tym samochodem. Także nasz sposób polegał na tym, żeby być miłym i szczerym. Mówiliśmy otwarcie, ten samochód nam się nie podobał, albo no, ten przypadkowo rozwaliliśmy, a z nikim nie pokłóciliśmy się na zawsze. Też te 350 milionów widzów na świecie robiło swoje.
And that's quite a persuasive argument.
No właśnie, z innymi się nie kłócili, ale na planie między sobą bardzo się kłócili panowie. No to pewnie zasługa twoja, bo chodzi przecież o scenariusz. Jak wam się udało przekonać BBC do tego, by w programie, który ogląda 350 milionów ludzi na całym świecie, można było używać haseł typu ty idioto albo wulgaryzmów?
I guess... We never really asked for permission until it was too late and the BBC couldn't stop us.
No zazwyczaj po prostu nie prosiliśmy o pozwolenie, dopóki nie było za późno, nie dało się już nic z tym zrobić. W programie tak naprawdę nie było dużo przekleństw, a jeśli chodzi o BBC, to jest taka dziwna instytucja, która pozwala na pewną liczbę brzydkich słów. Pamiętam kiedyś negocjacje z przedstawicielem zarządu, ile właśnie takich zwrotów może się znaleźć w scenariuszu i to przebiegało niemal jak aukcja. Myśmy się licytowali, ja proponowałam, czy jeżeli usunę to, to może może wrzucimy coś innego. On mówił, nie, jedno takie słowo może być, ale dwa to już za dużo. I to moja ostatnia oferta. Więc uświadomiłem sobie, że negocjujemy na bardzo dziecinny temat. Niemniej jednak mój rozmówca jest bardzo poważny. To było bardzo poważne spotkanie. Ale zazwyczaj BBC po prostu nam na to pozwalało, bo wiedzieli, że na tym polega atrakcyjność naszego programu, że widzom się podoba to, że dorośli mężczyźni zachowują się trochę jak dzieci i bez tego nie będzie tak naprawdę naszego programu.
Piszesz w książce, że Top Gear był jak jedna wielka rodzina. Czy to oznacza, że nie znajdziemy w książce sekretów trzech prezenterów, których zna cały świat?
There's maybe a few secrets. There's maybe things that people wouldn't know about the presenters.
Chyba kilka sekretów zdradzam. Są pewnie rzeczy, z których ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy. Zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, jacy naprawdę są prezenterzy Top Gear, to odpowiadam zupełnie szczerze, że tacy jak w telewizji. Każdy z nich właśnie taki jest, z tym, że w programie mają taką odrobinę podkręconą swoją osobowość. Jeremy naprawdę wpadał do biura i mówił, mam dosłownie milion rzeczy do zrobienia. To nieprawda, ludziom się wydawało, że on gra przed kamerą, że udaje, a on dokładnie tak samo się zachowuje i mówi w prawdziwym życiu. James naprawdę się gubi, a Richard naprawdę jest taką osobą, która się łatwo ekscytuje, zwłaszcza kiedy siedzi za kierownicą Land Rovera i pod tym względem wydaje się naprawdę mało skomplikowanym człowiekiem.
Quite an uncomplicated sort of man. And then we just put that onto television. So though there are a few things in the book that people may not realize,
po prostu każdego z nich pokazaliśmy takim, jaki jest naprawdę. Kilku rzeczy pewnie widzowie nie wiedzieli, ale tak naprawdę nie ma za dużo sekretów do zdradzenia.
Dla mnie to jest historia Top Gear od samego początku, plus twoja historia Top Gear od środka. Tęsknisz za starym Top Gearem? Będzie coś dalej?
Do I miss Top Gear? Yes, because without it, I need to get a real job.
Tak, oczywiście, że tęsknię za programem, bo bez niego po pierwsze muszę znaleźć sobie prawdziwą pracę, a w programie w ogóle nie czułam się, jakbym miał prawdziwą pracę. A drugi ważniejszy powód jest taki, że tak jak napisałem, cały nasz zespół był jak rodzina. Może trochę dziwna, ale jednak rodzina. I po prostu tęsknię za wszystkimi, nie tylko za prezenterami, ale za całym naszym zespołem. I tak sobie myślę, że chyba popracuję z chłopakami nad ich programem na Amazonie, bo ostatnio dużo z nimi rozmawiam i słyszę, że za dobrze się bawią. I po prostu myślę, że ja muszę do nich dołączyć, bo to niemożliwe, że wszyscy się tak świetnie bawią bez mnie.
Czy to prawda, że z wami pracowała Polka? Takie słuchy mnie doszły.
I don't remember.
Nie pamiętam.
No, I don't think so. My wife's grandparents are Polish, if that helps.
Chyba nie przypominam sobie w tej chwili. Jeżeli to pomoże, no to powiem, że dziadkowie mojej żony są z Polski, państwo bukowscy, chociaż nie wiem skąd pochodzili, ona pewnie też nie wie. Będzie mi też nie wstyd, jeśli wyjdę stąd i zaraz sobie przypomnę, o kogo chodzi, ale w tej chwili nie pamiętam.
Okej, okay. To na koniec bardzo bym prosiła ciebie, Richard, żebyś zachęcił do tego, żebyśmy zajrzeli do książki. Ja państwu ją bardzo serdecznie polecam, bo to jest książka, która opisuje historię trzech dorosłych facetów, którzy świetnie się bawią samochodami. To wszystko tworzy Richard Porter, który był naszym gościem. Wow.
Chcą państwo przeczytać Top Gear od środka? No to proszę bardzo, im szybciej, tym lepiej. Poranek @rdc.pl. Poranek